Wracając do tego naszego poprzedniego spotkania o komunikacji, a raczej o często jej braku, o braku wyznaczanych granic, o tym skąd się biorą problemy. Nie było wtedy pandemii. Ten temat zawsze jest aktualny. Jak w obliczu pandemii spojrzeć właśnie na to zagadnienie? Prewencyjnie. Znów powracamy do tego, żeby się nie okazało, że trudno jest zawrócić.
Tak, tak. Znaczy, pani redaktor, to jest w ogóle pytanie, jak ja bym tak żartując, ale pozytywnie, jakbym znała odpowiedź na to pytanie, no to pewnie jakoś...
Świat byłby inny.
Tak, dokładnie. Bym chętnie się podzieliła i byśmy wszyscy byli szczęśliwsi.
Ale nie o to chodzi, pani doktor, by pani poszukała odpowiedzi i tak zwanego złotego środka na to pytanie, a raczej, aby pani nakierowała nasze myśli tak i spojrzenie, na co zwrócić uwagę, bo często bezwiednie popełniane są najróżniejsze błędy w życiu. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
Tak, tylko ja teraz sobie myślę, że my musimy popatrzeć na obecną sytuację dwojako. Albo właśnie jako sytuację długotrwałego, przeciągającego się stresu, tak? I wtedy troszkę te mechanizmy budowania czy odzyskiwania relacji są inne, albo patrzeć na tą sytuację jako na sytuację kryzysową, krytyczną i wtedy bardziej interwencja w kryzysie jest inna. Zacznę troszkę od interwencji w kryzysie, bo to może trochę tak, jak to powiedzieć, trochę daje nam inne narzędzia, jakby skraca sposób myślenia. Czyli jeżeli jest jakiś kryzys, to my tak naprawdę wtedy nie myślimy bardziej o sposobach, o tym, jak to zrobić, o konsekwencjach, tylko musimy natychmiast zabezpieczać poczucie bezpieczeństwa.
Zadziałać.
Tak, zadziałać. Czyli jeżeli widzimy, że nasze dziecko w jakiś niepokojący sposób się zachowuje, izoluje się, nie chce rozmawiać, tak, no to warto tutaj bardziej pomyśleć takim myśleniem interwencyjnym, że coś się naprawdę może złego dziać i wtedy trudno jest rozmawiać o granicach, zmieniać zasady, bo teraz trzeba po prostu zainterweniować.
Wszyscy mamy zupełnie inne w tym momencie zasady funkcjonowania, prawda? Tak. Więc to dotyczy każdego z nas, dziecka
i rodzica. Bo żeby rozmawiać o tych trudnościach, to trzeba być jakby spokojnym, mieć w miarę komfortowy jakby czas, tak? A teraz nie mamy takiego czasu. I tak jak fachowcy mówią a propos interwencji w kryzysie, to najważniejszym zadaniem jest tak dostarczyć poczucia bezpieczeństwa, żeby ludzie, którzy z powodu kryzysu jakoś się zdestabilizowali, wrócili do swoich jakby możliwości. No i teraz można powiedzieć, że każda rodzina ma takie swoje sposoby, nie wiem, tak, które może się wydają banalne, ale no nie wiem, upiec ciasto, pójść na spacer, nie wiem, przemalować dom, kupić nowego kota, tak, że mam wrażenie, że to są...
Albo psa.
Nawet nie kupić, można przygarnąć, tak? Znaczy, wie pani, że coś takiego, że my intuicyjnie czujemy, co nasza rodzina robi w momencie kryzysu, czyli w jaki sposób taki niepowtarzalny radzimy sobie z jakąś trudnością, tak? I wtedy jakby tutaj nie rozmawiamy o granicach, o jakichś teoriach, tylko po prostu czujemy, że musimy być blisko ze sobą, może w jakimś zadaniu, które nas jednoczy, trochę po to, żeby, nie wiem, odzyskać jakiś kontakt. Na przykład moi znajomi, myślę, że to jest bardzo charakterystyczne, mieszkają w domku i gdzieś tam na piętrze im się jakaś tam instalacja elektryczna zepsuła. No i oczywiście to teraz jest trudniej to nareperować, ale jakoś tak się stało, że wszyscy zaczęli mieszkać na jednym piętrze. I mieszkają już od marca i jakoś im to nie przeszkadza, chociaż im można powiedzieć, no zmniejszyło komfort funkcjonowania, ale jakoś intuicyjnie czują, że muszą być bliżej.
Tak.
Tak, że jakby paradoksalnie wykorzystali jakąś trudność taką techniczną, która jest do naprawienia, ale nie chcą jej naprawić, tak? Bo nagle czują to, że, nie wiem, dzieci śpią na materacach gdzieś tam w pokoju rodziców, się okazuje, że to nie jest utrudnieniem, tylko jest ułatwieniem, tak? Czyli, że szukamy takich sposobów, żeby być bliżej, bez tłumaczenia, bez nagabywania, bez jakiegoś odgrywania, tylko no, każda rodzina w jakiś sposób ma swoje rytuały, które ją zbliżają. Tak? Bo teraz to nie jest czas na jakąś głęboką terapię, zmianę zasad, przeformułowywanie czy
nawet technicznie jest to bardzo trudne, prawda?
Tak, tak. No, no, myślę sobie, że tak, a mam wrażenie, że każda zmiana będzie rodziła napięcie i będzie no, wtórnie też wywoływała destabilizację poczucia bezpieczeństwa. A tutaj tak naprawdę w tle to właśnie jest takie odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Czasami nawet przez takie trochę regresyjne zachowania, czyli wracamy do wcześniejszych stadiów, kiedy no właśnie czuliśmy się bardziej związani, było bezpieczniej. Bardzo często my obserwujemy, że właśnie teraz ludzie, nie wiem, właśnie razem gotują, wyciągają stare zdjęcia.
Tak,
nie wiem,
wracają do wspomnień.
Wracają do wspomnień, tak? Nie wiem, robią porządki w szafie, przy okazji przeglądają stare ubrania.
I znajdują jakieś bibeloty sprzed lat, które
tak,
dodają wspomnień
tak,
i miłych
tak.
takich zapamiętanych.
Tak.
Emocji.
To jest, proszę zobaczyć, to jest taka ludzka nasza intuicja, która powoduje, że wracamy do momentu, kiedy było dobrze, tak? My nie cofniemy się w czasie, bo to nie o to chodzi, tylko szukamy zasobów w sposób taki intuicyjny. Jeżeli to się nie dzieje w sposób intuicyjny, no to jest właśnie ta podpowiedź, tak? Jak wracać do zasobów rodziny? Teraz jest kryzys, teraz jest trudno, teraz się pozmieniało, ale kiedyś każda rodzina miała swój dobry czas, tak? Miała swoje zasoby, czyli jak wracać do tych zasobów. No i to jest oczywiście interwencja w kryzysie, no bo nie można, nie wiem, pół roku oglądać starych zdjęć, tak? I jakby trzeba albo szukać ciągle nowych sposobów, albo właśnie potraktować to jako taką interwencję w kryzysie, ale na bazie tego, właśnie to, co zaczęła pani mówić, no troszkę wracać, czy interesować się zmianą, czyli właśnie tymi granicami, zadaniami, rolami, tak? Zobaczcie Państwo, jaki świetny moment, żeby dzieci poczuły się ważne, kiedy na przykład moje córki osobiste zaczęły teraz bardzo dużo gotować i piec. Wychodzimy z domu.
Taka niespodzianka
zostawiamy te dzieci w domu, a one też się czują też takie ważne, że mogą na przykład przygotować nam obiad, tak? Albo mogą zrobić niespodziankę w postaci super ciasta z zakalcem, tak? Które oczywiście musimy zjeść z wielką przyjemnością.
To jest i apetytem.
I oczywiście, że z apetytem, po prostu mlaszcząc i chwaląc pod niebiosa, a nie denerwując się, jak jest bałagan w kuchni, bo to są te metody właśnie takiego długoplanowego zmieniania się ról i obszarów działania, tak? No bo jeżeli dziecko czuje się bardziej odpowiedzialne, że może przygotować obiad rodzicowi, no to powoli się zmienia rola w dobrym kierunku, tak? Wzrostu jego samodzielności, odpowiedzialności, ale też relacji, bo jak ten dzieciak zauważy, że my przychodzimy jednak głodni z tego domu, no to jest to naprawdę wielki plus do przodu.
I wtedy nie musi podchodzić do komputera. Te 2 godziny są w kuchni spędzone w zupełnie innej przestrzeni,
tak.
Bezwiednie, prawda? To,
tak.
To jakby pamięta, tak automatycznie wchodzi w tryb dnia.
Tak. Może wejść. Podkreślmy, że to jest bardzo trudne, żeby przebić atrakcyjnością, nie wiem, tak, i internet i gry komputerowe, ale przynajmniej dostarczamy temu dziecku pewnej alternatywy, a każdy z nas ma zakodowane potrzeby społeczne. Żaden komputer, żaden świetny film, żadna grafika, żadne memy, no nie dadzą jednak tego, czego można doświadczyć z drugim człowiekiem, ale też nie bądźmy też hipokrytami, że my tym jednym krupnikiem czy jednym ciastem zawojujemy całą atrakcyjność internetu, bo to się nie da zrobić.
No? Ale jakaś tam jaskółka, co prawda jedna wiosny nie czyni.
Tak.
Kto wie, co będzie dalej, prawda?
Tak. Ale wie pani, ale chodzi o to, że nawet nie to, że my mamy robić jakąś walkę z netem, tylko my mamy wzmacniać i budować więzi po to, żeby jak ten ktoś na chwilę się znudzi internetem albo jednak nie doświadczy tego, co czuje, to będzie miał gdzie wrócić.
Jasne.
Tak właśnie
tym bardziej jak poczuje to, o czym pani powiedziała, kiedy przekona się i odczuje, że ta zupa, ten krupnik smakował mamie, ojcu, prawda?
I to było coś więcej.
Że usiedliśmy razem, że to było prawdziwe. I to jest, znów wracamy do umiejętności komunikowania czy wyrażania uczuć.
Tak, i potwierdzania, no bo tutaj tak trochę próbowałam też bardziej to podkreślić, że wielką rolą jest teraz docenianie czy chwalenie za małe rzeczy, tak? Żeby wzmacniać, tak jak mówię, jak przychodzimy do domu, jest kosmiczny bałagan i mamy talerz ciastek za kalcem, no to po pierwsze nie zwraca, no dobrze jest zwrócić uwagę na bałagan, ale to drugoplanowe, tak?
Najpierw zauważmy to ciasto.
Ale oczywiście, czy ten wysiłek posmakujmy. Nawet, tak? Mm-hmm. Tak, nawet jak nam nie smakuje, to szukamy, no jakby, jak to docenić, jak po prostu pokazać, że widzimy ten wysiłek, bo to jest najważniejsze, to wsparcie społeczne. No i wie pani, no wszystkie teorie uczenia czy modelowania, no właśnie opierają się jednak na relacjach społecznych, tak? Że odkrycia psychologii społecznej, no właśnie pokazują, że no to jest nie do zastąpienia. Coś, co internet kradnie z naszej rzeczywistości, no i my możemy jedynie no, pokazywać, jak to może być inaczej, tak, żeby ten człowiek młody mógł wybierać. Mhm. Mogę jeszcze powiedzieć jedno zdanie, bo ja często jak rozmawiam,
bardzo
z
proszę.
Dwóch stron słucham i młodzieży, ale też dorosłych, no bo my mówimy o takich rodzinach, czy ludziach, którzy widzą, co się dzieje, tak, a często naprawdę to jest strasznie smutne, że okazuje się, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że dzieci uciekają w internet czy świat wirtualny, dlatego że one nie mają co robić w domu. Znaczy to jest taki paradoks, tak, że my dorośli czasami jesteśmy przeciążeni, zmęczeni, no nie wiem, obładowani różnymi działaniami, a często się okazuje, że w momencie kryzysu, kiedy mówimy, dobrze, to ja to szybciej zrobię, już nie zawracajmy sobie głowy, po prostu te dzieciaki nie wiedzą, co mają robić.
No tak, bo jeśli się je odsuwa od możliwości realizowania jakichś własnych pomysłów, to one czują, że, no, że nie ma tu dla nich miejsca.
Tak, tak. I że są okropne obrazki, ale no wszyscy je widzimy i pewnie każdy gdzieś tam tego doświadczał, że jak mama musi zrobić szybko obiad, to sadza dziecko przed telewizorem, dziecko ogląda obrazki, ona wtedy szybko ugotuje, posprząta, no ale jakby raz w porządku, ale jak się to robi nawykowo, no to dziecko, no tak naprawdę może nawet by chciało coś zrobić, ale nie wie co, tak? No i najprostszą taką ucieczką, która trochę jakby złudnie pokazuje sens, ale też organizuje czas, no to właśnie są te komunikatory. Bo myśmy też przeszły trochę od takich uzależnień.
Do behawioralnych przeszłyśmy.
Tak,
a powróćmy
dokładnie.
Jeszcze na chwilę, mamy jeszcze kilka minut, zanim wybrzmi muzyka i pojawią się wiadomości, potem ponownie połączymy się, ale zanim to nastąpi, to jeszcze powróćmy do tych psychoaktywnych, do tych takich, które niestety, no, pandemia,
no tak.
Pandemia nie sprawiła, że jest mniej tego typu problemów.
Tak. Ja podzielę się taką moją obserwacją, która ostatnio mnie tak zmroziła, robiąc zakupy w jednym ze sklepów, no nie będę wymieniała nazwy. Po pierwsze, zauważyłam, ale to chyba tak jest, że w momencie kryzysu wszyscy są mniej czujni i uważni. W moim sklepie ulubionym, gdzie pani raczej zawsze, oczywiście z żartem, sprawdzała dokumenty, pytała się o dowód osobisty, o wiek, teraz już się tym nie zajmują. Znaczy, no mam poczucie, że jest to rzadziej, czyli że jak pani w sklepie jest zestresowana, przejęta, myśli o tym, jak, nie wiem, wziąć pieniądze i czy one są zakażone, czy nie, no mam wrażenie, że o wiele łatwiej jest kupić alkohol, tak? Czyli że sklepy, które teraz mają, no niestety mniejszy poziom zarobku, no może być tak, że będą sprzedawać za wszelką cenę, co niestety powoduje, że ludzie młodzi bez konsekwencji mogą kupować ten alkohol i też no, kiedyś w dobrych czasach to nawet kupujący zwracali uwagę. Teraz myślę, że wszyscy jesteśmy tak bardzo jakby skoncentrowani na sobie, że tego nie zauważamy. A drugim moim odkryciem, też niesamowitym, jak zerknęłam, to też państwo widzicie, jak alkohol jest eksponowany w takich najbardziej takich dostępnych miejscach, byłam zaskoczona, zwróćcie państwo uwagę, jaka jest ilość dostępnego alkoholu w małych butelkach.
Tak. O tym mówią też ekspedienci.
Oczywiście.
Że rozchodzi się tak jak swego czasu Tak, mówiło się o bułeczkach, prawda?
Tak, tak. I teraz można powiedzieć, to też jest pewna odpowiedź, no bo jak jest popyt, to jest, popyt to jest też podaż, tak? Że ktoś zobaczy, że to jest świetny interes, ale dlatego, że jest to po prostu taki mały alkohol, taki, który, nie wiem, można wrzucić łatwo do torebki, wypić za rogiem, tak? I to jest strasznie niebezpieczne. No i w ogóle no, obserwacje mówią o tym, że w ogóle wprowadzenie do obiegu alkoholi w małych takich pojemnościach, tak zwane małpki, no powoduje wzrost ogromnego zagrożenia alkoholizmem, dlatego że to jest łatwy i łatwo dostępny alkohol, który jeszcze w takiej trochę takiej formie, takiej, nie wiem, no bo to są w ogóle ładnie zrobione, takie małe takie buteleczki, no to się może wydawać, że to mały problem, to mały alkohol.
A problem
alkohol,
tak? Jest wielki. Zaczyna
jest
się
ogromny.
Od małej buteleczki.
Tak. Tak. I jak widzę pana właśnie, który kupuje rano dwie bułeczki i małą buteleczkę, no to sobie myślę, że kiedyś się kupowało dwie bułki i kefir, tak? A teraz ta łatwa dostępność, jeszcze wspierana właśnie tym stresem i tłumaczeniem sobie, a dlaczego by nie, no myślę sobie, że naprawdę to bije na alarm, tak? I może właśnie po przerwie przejdziemy też do dorosłych, bo my tak się skupiamy
tak,
na młodzieży.
Tak, ja myślę, że w tej godzinie jakby postawimy kropkę przy tych naszych młodych, najmłodszych, które te osoby
to dorośli
zawsze...
dorośli modelują, tak, tych młodych. Mhm.
Ale to dorośli modelują młodych, służą przykładem. Mhm. Nawet jeśli wydaje nam się, że oni tego nie widzą, oni widzą wszystko, rejestrują.
Oczywiście, że tak. I... Nawet teraz jeszcze bardziej uważnie, bo są zagubieni. Mhm.
Bo to jest trudny czas, czas trudny dla wszystkich. Ale jakby na podsumowanie jeszcze tych rozważań i opinii i obserwacji pani doktor dotyczących młodych ludzi, powiedziała pani coś bardzo istotnego, do czego myślę powinniśmy jeszcze choćby na moment wrócić, że nie zawsze i nie wszędzie tak jest, że ta wymiana myśli, ta współpraca w domu, ta uważność jest obecna. Bardzo dużo młodych ludzi czuje się samotnych. Ogromnie samotnych. To jest też to, na co powinniśmy my dorośli szczególnie zwrócić uwagę. Na to zamknięcie w swoim pokoju, na tę izolację.
Tak.
Uczyć się rozmawiać, uczyć się komunikować.
Tak. No i to jest pewnie tak sobie myślę, że jednak rola szkoły.
Jeśli
tak,
jeszcze czyli... rola szkoły była wielka, ale teraz biorąc pod uwagę zdalną możliwość komunikacji ze szkołą, to też różnie bywa. Pani... Czasem komputer wysiada, nie ma kontaktu.
Tak, ale pani redaktor, ale chcę zwrócić uwagę, że czasami może być tak, że jedynymi dorosłymi, z którymi te dzieci mają kontakt taki powtarzalny, to są nauczyciele.
Jasne.
Dlatego, że my nie wiemy, co się dzieje w zacieszu domowym i czy ci rodzice są obecni, czy są zaangażowani, czy ich nie ma. Jedyny ten dorosły, który jednak ma przygotowanie do kontaktu z dzieckiem w tym wieku i regularnie się z nim widuje, tak? Czy to przy użyciu kamerki, czy nie wiem, czy słysząc jego głos, to często jest nauczyciel, który oprócz, no właśnie myślę, że tutaj jest to bardzo taka niedoceniana grupa społeczna, bo teraz zwracamy uwagę na pielęgniarki, dla lekarzy, ale no mam poczucie, że często ci nauczycieli, którzy trzymają pewne reguły, jakby sprawdzają pewną obowiązkowość, czy no właśnie są trochę takimi, rozliczają te dzieciaki z różnych zadań, no to oni tak naprawdę są tutaj często jedynymi dorosłymi, którzy modelują, mają takie zadanie na utrzymywania takich zrębów normalnego funkcjonowania.
No
tak?
To jest rola nie do przecenienia, prawda?
Oczywiście, że tak. Jest, a trochę myślę, że jest taka, no trochę na marginesie w obecnej sytuacji, trochę taka z przymrużeniem oka jakby gdzieś traktowana, a myślę sobie, że oni teraz są właściwie no, jedynymi gwarantowanymi dorosłymi, dojrzałymi, którzy mają ogląd właśnie tych dzieciaków. Wszystkich, tak? I tych zadbanych, i tych niezadbanych. I tych zestresowanych, i tych dobrze funkcjonujących.
No tak. Dzieci po to są, by kochać je. Ale mądra miłość to miłość uważna. Ta
wymagająca.
I wymagająca. I granice, o których często zapominamy, są wszystkim potrzebne.
Tak, bardzo. W tych czasach to są, myślę, że granice zdrowia psychicznego.